Przed nami przygoda i niemałe zadanie, i niełatwe zadanie, bo rozpoczynamy nowy cykl. Wiele ksiąg już omówiliśmy tutaj też na tym miejscu, ale zazwyczaj sięgamy do 27 ksiąg Nowego Testamentu i powoli kończy się wybór, czego jeszcze tam nie omówiliśmy z tych ksiąg Nowego Testamentu, ale próbowałem sobie przypomnieć, czy w ogóle jakąś księgę tak całościowo ze Starego Testamentu w ramach wykładów środowych omówiliśmy i nie pamiętam. Na pewno czerpaliśmy ze Starego Testamentu, na pewno pewne fragmenty omawialiśmy, jeżeli chodzi o Stary Testament, ale tym razem sięgamy po 39 ksiąg, sięgamy do tych 39 ksiąg Starego Testamentu i od razu sięgamy aż po 12 ksiąg. I matematyka nie kłamie, to jest 30% ponad Starego Testamentu, więc stąd mówię, że zadanie niełatwe, ale wielka przygoda. I widzę, że chcecie w niej uczestniczyć. Na ostatnim spotkaniu, gdzie się spotykamy w gronie braci usługujących Słowem, nawet się zastanawialiśmy, czy jest taka potrzeba, taka chęć w zborze i mówiliśmy, że się okaże podczas wykładów, czy ludzie przyjdą. I widzę, że nie jestem tutaj sam, więc cieszę się, że przynajmniej w pierwszy wykład jesteście podekscytowani, bo ruszamy z rozważaniem ksiąg proroków mniejszych, jakby to nie brzmiało. I bądźmy szczerzy, jeśli ktoś mówi z zakazalnicy, otwórzmy księgę Nachuma, albo Joela, albo Abdiasza, to wielu z nas nie zaczyna nawet szukać, bo wiemy, że zanim znajdziemy tą księgę, to już kaznodzieja będzie w innym miejscu i nie chcemy się wygłupiać, że tam kartkowaliśmy, a nie znaleźliśmy. Częściej sięgamy do Nowego Testamentu, czy to podczas kazań, czy podczas właśnie wykładów, czy podczas osobistej lektury. Bo nie będę się was pytał, kiedy ostatni raz czytaliście, nie wiem, księgę Nachuma na przykład i czy pamiętacie dokładnie, o czym ona jest. Ale jestem pewien, że z jakiegoś powodu te księgi, tych 12 ksiąg w Piśmie Świętym się znajduje. Ba, nawet wiemy, z jakiego powodu one się znajdują i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, po co nam są te księgi, do czego one nam służą. Ale zanim o tym, chwilę się pochylmy w ogóle nad pytaniem, kim w zasadzie jest prorok? Bo to są księgi prorockie, więc warto by też spojrzeć, co to znaczy, że ktoś jest prorokiem. Dzisiaj nie będziemy wchodzili jeszcze w taki detal w odniesieniu do poszczególnych proroków, na to przyjdzie jeszcze czas, ale zastanówmy się nad tym, co sprawia, że nazwiemy kogoś prorokiem, bo wiemy, że nie wszystkie postaci biblijne zasługują na miano proroka, prawda? Tu jest tych 12 proroków ilustracja, o których będziemy omawiać. Widzimy, że oni się różnią. Cóż sprawia, że ktoś jest prorokiem? Zacznijmy może od tego, że chociaż często zdarza się, że prorok zapowiada to, co ma się wydarzyć w przyszłości, to nie to jest główną cechą proroka. Żebyśmy nie mylili, że prorok to jest generalnie przepowiadacz przyszłości. Co sprawia, że kogoś nazwiemy prorokiem? Prorok to jest ten, który przekazuje słowo od Pana. Najprościej rzecz ujmując, to jest ten, który przekazuje to, co powiedział mu Bóg. Często przekazuje słowo, które dotyczy przyszłości, ale nawet jeżeli nie dotyczy ono przyszłości, ale dotyczy na przykład teraźniejszości, wyjaśnia, co się dzieje, nadal jest to słowo prorocze. I jeżeli byśmy tak sięgnęli po definicję słownika biblijnego, to znajdziemy tam taką informację. Prorok, greckie profetes, hebrajskie navi, to jest osoba, która pośredniczy między światem ludzkim i boskim. Prorocy biblijni odegrali kluczową rolę w rozwoju Kościoła, czytamy w słowniku, będąc między innymi kryterium identyfikacji autentycznych wysłanników Boga. Czyli my też, poznając proroków, czytając o prorokach, wgryzając się w ich przesłanie, możemy dzięki temu rozpoznać, identyfikować, kto jest autentycznym wysłannikiem Boga w dzisiejszych czasach, a kto nie jest jego wysłannikiem. Dalej słownik mówi, że uczeni i zwykli czytelnicy Biblii, czyli również my jako uczeni albo zwykli czytelnicy Biblii, rozumiemy rolę proroków na wiele różnych sposobów. Wielu uważa ich przede wszystkim za przepowiadających przyszłość, jak już mówiłem, zapowiadających przyjście Jezusa, odsłaniających przyszły bieg historii świata. Jednak w XX wieku zaczęto podważać wiele tradycyjnych opinii i przedstawiać ich, tych proroków, jako wielkich kaznodziejów, jako filozofów moralnych, jako, uwaga, szalonych ekstatyków, jako samotnych mistyków, jako urzędników kultowych, jako analityków politycznych, jako strażników dawnych tradycji izraelskich. I jakbyśmy spojrzeli na tych 12, o których będziemy rozmawiać, oni byli różni. Oni bardzo się między sobą różnili. I ta różnorodność opinii o prorokach w Starym Testamencie świadczy, że były to postacie o wielu twarzach i że ten profetyzm izraelski był zjawiskiem złożonym. Można podtrzymać każdą z tych opinii, które chwilę temu przytoczyłem, na podstawie konkretnych fragmentów ze Starego Testamentu, ale żadna z tych opinii nie daje nam pełnego obrazu, co to znaczy, że ktoś jest prorokiem. Przyjmijmy, że prorocy bardzo się między sobą różnili i to w następnych tygodniach jeszcze zobaczymy i poznamy. Ale są pewne cechy, które bez wątpienia charakteryzują wszystkich proroków. I chciałbym, żebyśmy chwilę o tym pomyśleli, nie o tym, co ich różniło, bo byli różni, ale co łączy wszystkich proroków, prawdziwych proroków. Po pierwsze, wszyscy prorocy byli wiernymi sługami Boga. To myślę, że dość oczywiste, ale to trzeba podkreślić. Każdy prorok był wierny w swojej służbie, do której powołał go Bóg. Każdy z proroków również, po drugie, był nieprzejednanym wrogiem bałwochwalstwa. Każdy jeden prorok, prawdziwy prorok Boży, jak czytamy, jak rozważamy słowo, zobaczymy w nim, że stał w opozycji do wszelkich przejawów bałwochwalstwa, czyli stawiania kogoś obok Boga, ponad Bogiem, czegoś, co sprzeniewierzało się temu, co Bóg nakazał, to żaden z proroków Bożych nie przechodził obojętnie wobec tego. Po trzecie, każdy z proroków, to co ich łączy, konfrontował ze Słowem Boga niegodziwy lud, a w tym również królów, książąt, często ryzykując przy tym życie. Różne rzeczy ich i przykrości spotkały i jak będziemy się jeszcze wczytywać, będziemy poznawać ich historię, to zobaczymy, ale myślę, że i tak już to wiemy. Mówię nie tylko o mniejszych prorokach, ale i o większych tak zwanych prorokach i o tych, których może nie kojarzymy jako proroków, ale ci, którzy przekazywali Słowo Boże, często się narażali i też znosili prześladowania z tego powodu. To, co łączy jeszcze wszystkich proroków, to to, że oni wylewali swoje dusze przed Bogiem, błagając o nawrócenie grzeszników i ich powrót do posłuszeństwa prawu Bożemu. To też charakteryzuje proroków Bożych, że los innych ludzi nie był im obojętny, narodu wybranego, że oni zabiegali o to, żeby doszło do odnowy przymierza. I oczywiście teraz możemy myśleć o Jonaszu, to o tym brat będzie mówił jeszcze za jakiś czas Mariusz, że on tam się nie cieszył, że Niniwijczycy się nawracają, to sobie do tego wrócimy. Generalnie prorocy Boży wylewali swoje dusze przed Bogiem i błagali o nawrócenie grzeszników. Zwróćmy uwagę na to, że proroctwo stanowiło element życia ludu Bożego od początku narodowego istnienia Izraela. Od samego początku, jak Izrael został wybranym narodem, powstał Izrael jako naród, od samego początku towarzyszyły im proroctwa. I pierwszym prorokiem powołanym przez Boga, któremu Bóg powierzył tę funkcję, był Mojżesz. I właściwie to on jest uważany za największego proroka Starego Testamentu. W Księdze Liczb czytamy: słuchajcie moich słów, jeśli jest wśród was prorok Pana, to daję mu się poznać w widzeniu lub przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. W całym moim domu on jest wierny. Twarzą w twarz przemawiam do niego. Jasno, nie w zagadkach. Jemu dano widzieć postać Pana. Dlaczego więc nie baliście się wypowiadać przeciw mojemu słudze Mojżeszowi? To naród izraelski dostaje naganę za to, że sprzeniewierzali się, że tam marudzili, szemrali przeciwko Mojżeszowi i Bóg wydaje takie świadectwo Mojżeszowi, że był największym z proroków, że Bóg bezpośrednio do niego mówił. Wiemy, że prorocy od samego początku mieli znaczący wpływ na dzieje ludu Bożego. Księgi, które my nazywamy historycznymi, w Biblii hebrajskiej, to jest warto o tym wiedzieć, w Biblii hebrajskiej one były zaliczane, są zaliczane do ksiąg prorockich, czyli my te księgi królewskie, które czytamy, Księga Kronik, Księgę Jozuego, mówimy, że to są księgi historyczne, to Żydzi nazywają je księgami prorockimi, bo zwróćmy uwagę, że tam to wszystko też, przepraszam za wyrażenie, kręci się wokół tego, co prorocy mówili do narodu wybranego. Co jeszcze? Prorocy, można by powiedzieć, że byli zwykłymi ludźmi, którzy otrzymali niezwykłą rolę przemawiania w imieniu Bożym. Odbierali jego przesłanie za pośrednictwem słów, za pośrednictwem obrazów i te słowa kładły się na nich ciężkim brzemieniem, można by powiedzieć. To nie jest takie znowu najbardziej wymarzone czy najbardziej komfortowe stanowisko stać się prorokiem Pana. Bo te słowa, które oni mieli do przekazania, częstokroć im ciążyły. Ten, kto czuł nieraz w sercu, że musi kogoś napomnieć i nie było to z jego chęci, żeby komuś tam wytknąć coś palcem, tylko Duch Boży go do tego natchnął, czy powoływał, czy kierował, wiemy, że to jest czasem ciężar, który nie jest przyjemny, ale od którego się nie uwolnimy, dopóki nie przekażemy tego w posłuszeństwie, z miłości. I to właśnie było udziałem proroków. Spójrzmy do Ezechiela. Nie będziemy rozważać teraz Ezechiela w tym cyklu, ale tu jest właśnie ta myśl zawarta, która pokazuje, z czym mierzyli się prorocy. W księdze Ezechiela czytamy relacja Ezechiela. A Duch podniósł mnie i zabrał ze sobą. Podążałem więc rozgoryczony i pobudzony na duchu, a ręka Pana spoczywała nade mną w swej mocy. Biblia Warszawska to tłumaczenie mówi, a ręka Pana mocno mi ciążyła. Czytamy dalej. Tak, przybyłem do wygnańców w Tel Abib nad rzeką Kebar, do miejsca ich zamieszkania i najpierw przez 7 dni czułem się wewnętrznie rozbity. Znacie to uczucie? Prorocy mierzyli się często z tym, że byli wewnętrznie rozbici. Po upływie 7 dni Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, ustanawiam cię stróżem dla domu Izraela. I teraz uwaga. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz nim ludzi w moim imieniu. Gdy powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie przestrzeżesz, nic nie zrobisz, by odwieść bezbożnego od jego bezbożnego postępowania, tak aby zachował życie, to ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale za jego krew będę rozliczał ciebie. Jeśli go natomiast przestrzeżesz, a on mimo to nie odwróci się od swej bezbożności, ani nie zaniecha bezbożnego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, ty jednak uratujesz swe życie. Ten fragment mówi o wielkiej odpowiedzialności, jaka ciążyła i nadal ciąży na tych, którzy przekazują słowo od Pana. Mówiłem, że to słowo różnie docierało do proroków. Docierało poprzez obrazy, czyli te obrazy przychodziły jako sny albo przychodziły jako wizje, jeżeli to się działo na jawie. Kiedy czytamy księgi prorockie, warto też mieć na uwadze to, że prorocy zwykle zapisywali czy opisywali te swoje wizje w czasie przeszłym, jakby te rzeczy, które oglądali, już się dokonały. Chociaż my w naszych byśmy raczej użyli czasu teraźniejszego czy czasu przyszłego i to wynika z pewnej charakterystyki języka hebrajskiego czy tego typu literatury. Oni mówią zazwyczaj, widziałem to, co ma się, a my byśmy powiedzieli, przepraszam, że to widziałem to, co ma się stać albo się stanie, a kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy księgi prorockie, to oni często używają formy widziałem, co się dzieje albo widziałem, co się stało. I to tak na marginesie teraz zaznaczam też, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy czytać sobie te księgi. Co jeszcze warto zauważyć, to to, że opisy proroków są bardzo szczegółowe. I to też może nam posłużyć jako weryfikacja, czy ktoś przekazuje nam słowo prorocze, bo oni nie używają często takich ogólników, wiecie, bo są takie szkoły prorockie bardziej współczesne, że ktoś się nauczył prorokowania i przekaże nam słowo i powie nam coś tak ogólnego, że to można podpiąć pod wszystko. I można powiedzieć, że taki prorok trafił, bo przyjdzie taki prorok i nam powie, Pan mi powiedział, że ten rok będzie szczególny w twoim życiu. I ciężko z tym dyskutować, bo każdy rok jest szczególny. I nie chcę teraz na tym się skupiać, ale zwróćmy na to uwagę, zwracajmy, kiedy będziemy rozważać też te księgi, że opisy proroków często są bardzo szczegółowe i przykładowo Nachum na przykład wspomina o czerwonych strojach żołnierzy, którzy zniszczą Babilon. W księdze Nachuma czytamy tarcze walecznych całe w czerwieni, wojownicy odziani w szkarłat i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego rozważać, ale chciałem zaznaczyć, że są na przykład takie szczegóły, a mówię o tym, bo to jest ciekawe, ponieważ to nie ja sprawdziłem, tylko jakiś tam badacz, że w czasach Nachuma żołnierze żadnej wrogiej armii nie nosili czerwonych mundurów, ale późniejsi Persowie, którzy zburzyli Babilon, mieli czerwone kaftany. Czyli tą wizję, którą on miał wcześniej, bardzo szczegółową, którą przekazał, ona się wypełniła. I takie drobne szczegóły też budują moją wiarę, że to było słowo od Pana, które się spełniło w całości. Dar prorocki, czyli przemawianie w imieniu Pana, zależał, co logiczne, od umiejętności słuchania Jego słów. Najpierw trzeba było usłyszeć słowo od Pana, otrzymać to proroctwo, żeby móc je przekazać dalej. I ono, jak mówiłem, docierało do proroka za pośrednictwem różnych kanałów, czy to poprzez sny, poprzez wizje, czy poprzez to, że słyszeli głos. Bóg mógł przemawiać słyszalnym głosem, chociaż w Biblii nieczęsto się to zdarza. Kiedy już do tego dochodzi, ludzie często sądzą, że usłyszeli grom. Tak było na przykład, jak głos z nieba się rozległ. Nieraz zresztą, kiedy Jezus chodził po ziemi, chociażby w Ewangelii Jana czytamy, jak Jezus mówi, Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A czytamy, że wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Bóg czasem umieszcza słowa w umyśle proroka tak, że on wie, że to jest głos Pana. I mam nadzieję, że nieraz też tego doświadczyliście, że czujemy, że jakaś myśl przyszła do nas, kiedy z kimś rozmawiamy, kiedy komuś tłumaczymy Ewangelię na przykład, że potem się dziwimy, skąd to przyszło. Taka mądrość przecież nie z nas. Ale czasem Pan Bóg tą łaskę nam okazuje, że wkłada pewną myśl, żebyśmy o czymś powiedzieli. I tak się czasem dzieje. Zdarza się też nawet, że Bóg czasem może i przez oślicę przemówić, prawda? Ale to już się wyjątkowo rzadko dzieje. Ale niezależnie od tego, w jaki sposób słowo docierało do proroka, czy poprzez widzenie, poprzez sen, czy bezpośrednio usłyszał taki głos, to potem te słowa musiały wyjść z ust proroka i być dostarczone ludziom. I najogólniej można powiedzieć, że prorocy mieli dwa rodzaje przesłania. Po pierwsze, to było napomnienie, to było wyzwanie, kiedy lud grzeszył, a po drugie, było to pocieszenie albo otucha, kiedy lud już zaczynał postępować słusznie i albo potrzebował w odpowiednim czasie tego. Pan Bóg okazywał im tą łaskę i zapowiadał, że kara się skończy na przykład. Jak zauważymy w nadchodzących tygodniach, niestety prawdziwi prorocy częściej mieli do przekazania to pierwsze, napomnienie. To ze względu na to, jacy byli, jacy są ludzie. To odróżniało też od fałszywych proroków, tych prawdziwych, bo ci fałszywi mieli zazwyczaj tylko słowa pocieszenia. To widzimy zwłaszcza u proroka Jeremiasza. I to ma też przełożenie, myślę, że i na dzisiejsze czasy. Ale do czego też chciałem zmierzać, to to, że rozważanie ksiąg prorockich, czyli ksiąg pochodzących od proroków Pana, od przekazujących Słowo Boże, ma za zadanie pomóc nam rozróżniać właśnie to, co jest prawdziwym proroctwem, od tego, co jest fałszywym proroctwem. Bo wielu mówiło w imieniu Pana i nadal wielu dzisiaj mówi w imieniu Pana, ale Pismo daje nam jasne wytyczne, żeby tego doświadczać. I w Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy właśnie takie wskazówki. W 13 rozdziale czytamy tam: jeśli powstałby między wami prorok albo ktoś, komu przyśniłby się sen i zapowiedziałby, że nastąpi jakiś znak albo cud i ten znak albo cud by się spełnił, a jednocześnie oznajmiłby ci on: idźmy za innymi bogami, których nie poznałeś, i służmy im, to nie posłuchasz słów tego proroka, ani tego, komu przyśnił się sen, ponieważ to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby stwierdzić, czy kochacie Pana swojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Tylko za Panem, waszym Bogiem, będziecie chodzić i Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać i Jego głosu słuchać, Jemu służyć i do Niego lgnąć. A ten prorok albo ktoś, komu przyśnił się sen, poniesie śmierć, dlatego że namawiał was do odstępstwa od Pana, waszego Boga, do odstępstwa od tego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił z domu niewoli. Człowiek ten próbował zepchnąć was z drogi, którą wskazał wam Pan, wasz Bóg. Wyplenisz więc to zło spośród siebie. Bardzo jasne wytyczne. I zwróćmy uwagę, że to słowo mówi nam, że pojawią się tacy, którzy mają wizję, mają sny, przekazują słowo, mówią o jakichś znakach i że one mogą nawet się spełnić, ale wracamy do tego kryterium, co mówiłem, co łączyło wszystkich prawdziwych proroków Pana, to to, że oni zawsze występowali przeciwko bałwochwalstwu. Nie może tak być. I to jest dla nas lekcja też na dzisiejsze czasy, że jeżeli ktoś zapowiada jakieś cuda, jakieś znaki i to się dzieje, ale jednocześnie mówi nam inaczej niż Słowo Boże, wzywa nas do tego, żebyśmy coś zmienili, to znaczy, że jesteśmy poddawani próbie. To znaczy, tak jak tutaj czytamy, że ktoś próbuje zepchnąć nas z drogi zbawienia. Fałszywi prorocy odwracali ludzi od prawdziwego Boga i kierowali ich w kierunku fałszywych bóstw. Ich proroctwa kłóciły się z przesłaniem Pisma. Oni przymykali oko na grzech narodu. A innym kryterium było też to, czy zapowiedzi tych proroków się spełniały. I to też warto przytoczyć. Również w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale czytamy: natomiast prorok, który ośmieli się głosić w moim imieniu coś, czego mu nie nakazałem, lub który odważy się przemówić w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli byś się zastanawiał, po czym poznam, że tych słów nie oznajmił sam Pan? Otóż, jeśli prorok przemówił w imieniu Pana, a to, o czym powie, nie spełni się, ani nie nastąpi, to jest to słowo, którego Pan nie wypowiedział. Słowa te w swoim zuchwalstwie wypowiedział sam prorok. Nie drżyj przed nim. Bardzo konkretna wskazówka. Te słowa, które będziemy rozważać w następne miesiące, następne 12 spotkań, to były słowa proroków Pana i one się wypełniły, a jeżeli coś jeszcze z nich się nie wypełniło, to oczekujemy, że to się stanie i jest to pewne. Natomiast tutaj słowo nas uczy, że jeżeli ktoś mówi nam w imieniu Pana, mówi, że to jest proroctwo, bo i na nasze czasy pojawiają się tacy, którzy przepowiadają, co się wydarzy w kontekście wojny na przykład, w kontekście COVID-u. Było mnóstwo proroków, którzy różne rzeczy opowiadali. To słowo pokazuje nam, że mamy prawo weryfikować to. Powinniśmy to weryfikować. I jeżeli jakiś prorok okazał się fałszywym prorokiem, bo mówił, że coś się wydarzy, a to się nie wydarzyło, to nie mamy drżeć przed takim. Już nie mówię, że powinniśmy go kamienować, bo to nie jesteśmy na tym etapie. To Stary Testament w ten sposób rozprawiał się z prorokami. My po prostu nie drżyjmy przed tym, ale rozważajmy, co przyjmujemy. Zatem przed nami przesłanie 12 proroków, proroków mniejszych. I co to znaczy, że mniejszych? To określenie ma związek wyłącznie z długością, z obszernością tych pism, które zostawili. Nie odnosi się do ważności tych pism. To trzeba powiedzieć. Tutaj ktoś nawet pokusił się o takie wyliczenia, że poszczególne księgi policzył, ile jest słów nawet w każdej księdze i widać, że one mają mniejszą objętość, bo tych 12 proroków łącznie, te 12 ksiąg, to jest 30 tysięcy słów, czyli mniej niż u Izajasza w jednej księdze, u Jeremiasza czy u Ezechiela. No Daniel ma tam 11 tysięcy, to tak na marginesie tylko mówię. Wiemy, że ci prorocy pochodzili z różnych miejsc. Tu jest taka mapka, gdzie są pozaznaczani, mapa Izraela, że oni naprawdę z różnych miejsc pochodzili, to ich różniło. Te księgi pisane były w różnych czasach i troszkę myślę, że w tych najbliższych tygodniach wnikniemy. Dzisiaj nie będziemy wchodzili w szczegóły. Można powiedzieć, tu jest taki jeszcze bardziej wykres, nie wszystko tutaj widać, ale generalnie na tym wykresie widzimy, że jesteśmy w tym czasie, kiedy Królestwo Izraela rozbiło się już na dwa królestwa, gdzie jest Juda, gdzie jest Izrael, gdzie są królowie północy i południa tego Królestwa Południowego. I właśnie w tych czasach prorocy, tych 12, występowało ze swoim przesłaniem i warto też to rozważać w kontekście historycznym. Będziemy starali się to robić w najbliższym czasie. Wiemy, że ci prorocy mieli różne profesje. Widzimy, że na przykład jeden był pasterzem, jeden był grajkiem, kto inny był powołany, żeby odbudowywać Jerozolimę. To jest Noe, który jest w rybie. Różne rzeczy się... Jonasz, przepraszam, co ja mówię. Ale słuchacie, dobrze. Noe mi się z wodą skojarzył. I widzimy też, że w różne miejsca, może słabo widzimy, ale część była wysyłana do Izraela, część proroków była wysyłana w inne rejony. I to będziemy sobie rozważać w najbliższym czasie. Jestem przekonany, że rozważanie tych ksiąg przyniesie do naszego życia wiele dobrego. I mam na myśli, że przyniesie to więcej dobrego niż tylko poznawanie lepiej historii Izraela, chociaż jest to cenne, że przyniesie to więcej też niż umiejętność rozpoznawania fałszywych proroków od prawdziwych, co też jest wciąż nam potrzebne. Ale to są księgi, które przede wszystkim objawiają nam, jaki jest Bóg. W liście do Hebrajczyków na początku czytamy: Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzictwem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. My jakby cytujemy często ten fragment, żeby docenić to, że to objawienie się rozwija i w Chrystusie jest spełnienie. I mamy to, że w ostatnim czasie, w końcu Bóg przemówił, odsłonił pewne rzeczy przez Jezusa. Ale ten fragment jednocześnie wskazuje, że stopniowo, na wiele sposobów Bóg objawiał dawniej swoje słowo poprzez proroków. I dlatego chcemy do tego zajrzeć. Pamiętamy oczywiście, że to Jezus jest najważniejszy i dlatego w tych księgach też będziemy szukać Chrystusa. Wiemy, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Pamiętamy o tym, kiedy czytamy pierwszy list Piotra. Czytamy tam, tego zbawienia poszukiwali prorocy. Czyli tych, których rozważamy, oni już poszukiwali tego zbawienia, które zostało nam objawione w Jezusie. Dowiadywali się o nie ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże wam łaskę. Pragnęli dociec, na który to moment i na jakie okoliczności wskazuje obecny w nich Duch Chrystusa, zapowiadający Jego cierpienia i następującą po nich chwałę. Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym, posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie. Ci prorocy, oni wiedzieli, że mówią też o rzeczach, które wypełnią się za naszych czasów i że to nie wszystko ich dotyczyło. Ale piękne jest to, że my możemy teraz w drugą stronę zajrzeć, rozważać ich słowa i poprzez to, co już wiemy, zachwycać się Słowem Bożym. Mimo to, że gdy ktoś poszukuje Boga, to nie kierujemy go w pierwszej kolejności, by rozważał księgę Amosa, Nachuma czy Ozeasza. Mimo to księgi te są dla nas użyteczne. I to właśnie samo Pismo wyraźnie nam tłumaczy do czego. I chciałbym, żebyśmy teraz przez ten pozostały czas spojrzeli do pewnego fragmentu, który nieraz z tego miejsca był już cytowany i żebyśmy tam właśnie, żeby ten fragment wyznaczył nam drogę, w jaki sposób będziemy chcieli rozważać w najbliższych tygodniach te księgi. Sięgnijmy do Nowego Testamentu, do tego fragmentu, który bardzo wyraźnie mówi nam o tym, że całe Pismo jest natchnione. Jak się domyślacie, mówię o drugim liście do Tymoteusza. To jest trzeci rozdział, zazwyczaj czytamy 3:16, że całe Pismo jest natchnione. Chciałbym, żebyśmy chwilę się nad tym zatrzymali, wczytali rzeczywiście w te słowa. Dla kontekstu przeczytamy od 13 wersetu. Słowo Boże mówi tak. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Niech ten fragment wyznaczy nam drogę, jak będziemy patrzeć na te księgi 12 proroków mniejszych, bo ten fragment Słowa Bożego tłumaczy nam, do czego te księgi są użyteczne, dlaczego powinniśmy je również rozważać. Paweł napisał te słowa do Tymoteusza, to jest jego ostatni list. Wiemy, że już wiedział, że jest przesądzony, że niedługo umrze, odda życie za wiarę w Chrystusa. I przekazuje te słowa Tymoteuszowi, którego wyznaczył dalej do służby. I pisząc o tym, że całe Pismo jest natchnione, pamiętajmy o tym, że nie było jeszcze ksiąg Nowego Testamentu. W większości z tych ksiąg jeszcze nie było, część nie było spisanych, część nie miało takiego statusu, czyli on mówi o Starym Testamencie, o tych pismach. i mówi o nich takie piękne rzeczy. Spójrzmy na ten fragment, z czego on nas uczy. Mówi po pierwsze o tym, że im bliżej końca jesteśmy, tym będzie gorzej w tym świecie. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. I to się dzieje z roku na rok, że jest gorzej. Tak przepowiada słowo. Nie możemy się temu dziwić. Ja nie spodziewam się niczego lepszego w tym świecie, bo tak nas uczy słowo. Po drugie widzimy, że sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Nie tylko ludzie, którzy jawnie odrzucają Boga, wprowadzają innych w błąd. I to też trzeba dzisiaj podkreślić, też w kontekście tych, którzy przemawiają w imieniu Pańskim. Czytamy w Ewangelii Mateusza, jak Jezus swego czasu powiedział, człowieka czyni nieczystym nie to, co wychodzi, nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go, czy wiesz, że te słowa zraziły do ciebie faryzeuszów? A on odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Są ludzie, którzy mają nawet status uczonych w piśmie i w naszych czasach. I nie mówię, że robią to świadomie, ale mogą błądzić i innych wprowadzać w błąd. I przed tym nas przestrzega ten fragment. Czy mamy się tym załamywać? Fragment nasz dalej mówi do Tymoteusza i do nas. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany. Czyli słowo nie wzywa tutaj, trzeba załamywać ręce nad tym, co się dzieje i załammy się po prostu. Ja czasem jak przejrzę Facebooka, to bym się po prostu załamał, bo widzę, ile jest tego nauczania najróżniejszego i po prostu nie nadążam, ile jak tam przewijam, że to musisz, to powinieneś wiedzieć i ciągle jakieś nowe objawienie, nowe wytłumaczenie czegoś. Słowo Boże dzisiaj do mnie mówi, ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany. Wcześniej, w poprzednim liście, Paweł pisał do Tymoteusza, o to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. O to zabiegaj i temu się poświęcaj. Pilnuj siebie samego i nauki. To jest wezwanie dla nas, żeby pilnować samego siebie i nauki, żeby trwać przy tym. Dalej czytamy, dlaczego? Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością. Widzimy, jak ważna jest rola Pisma. Ono nie straciło na ważności w czasach Nowego Przymierza. To nie jest tak, że to, co Tymoteusz jako młody człowiek nauczył się z ksiąg Starego Testamentu, to wszystko już teraz było nieważne, bo przyszło nowe objawienie, przyszedł Duch Święty, go wypełnił i to już mógł machnąć na tą ręką. Nie, widzimy, że w ostatnich słowach, jakie Paweł kierował do niego, przypomina mu, podkreśla to, zwłaszcza, że od dziecka, od zawsze właściwie znasz Pisma Święte, które mogą obdarzyć cię mądrością. Nadal wierzę, że mogą obdarzyć mądrością. Dlatego Paweł, gdy stał przed Feliksem, czytamy w Dziejach Apostolskich, powiedział, to jest ciekawe, takie słowa. Czytamy w Dziejach 24 rozdziale. To natomiast wyznaję przed Tobą, że zgodnie z drogą, którą oni nazywają herezją, służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co jest zgodne z prawem oraz temu, co zostało napisane u proroków. Mam przy tym nadzieję, że Bóg dotrzyma obietnicy, której spełnienia również oni oczekują, to znaczy, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Paweł podkreśla, że wierzy wszystkiemu, co zostało napisane u proroków. Apostoł Paweł, który miał Ducha Świętego, prowadzony przez niego, który jest autorem większości ksiąg Nowego Testamentu, on wydaje wyraźne świadectwo, że wierzy wszystkiemu, co jest napisane u proroków i dlatego warto rozważać te księgi. Dalej w tym naszym fragmencie czytamy że to służy dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Pisma prowadzą nas do wiary w Jezusa Chrystusa. I jakże piękne są te świadectwa, gdy Żydzi, którzy znają od dzieciństwa te pisma, w końcu rozumieją, że one wskazują na Jezusa. Kiedy czasem słyszymy, czy gdzieś możemy przeczytać świadectwo do tych Żydów mesjanistycznych, tak zwanych, którzy wyrastali, poznając Torę, poznając Pisma, poznając tych proroków, których my chcemy poznawać, kiedy im otworzyły się w końcu oczy, że one wskazują na Jezusa Chrystusa. I zresztą to jest to, co sam Jezus po zmartwychwstaniu zrobił, wytyczył nam tą drogę. To się działo w drodze do Emaus, żeby poszukiwać prawdy o Nim u proroków. To jest niesamowity fragment Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza czytamy: wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, ognuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, czyli również tych mniejszych, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. O, jakże ja bym się chciał znaleźć na tej drodze do Emaus i posłuchać tego wykładu, co Pan Jezus im tam zrobił, tym uczniom, że szli i wszystko im wykładał, poczynając od proroków, wszystkich proroków. To było niesamowite. I my będziemy pewnie nie tak doskonale jak Jezus, ale postaramy się też to czynić w nasze środowe wykłady, żeby u tych proroków mniejszych zobaczyć, co wskazuje na Jezusa. Bo po to są nam dane te pisma. I chociaż będziemy ograniczeni czasem, to te piękne perły właśnie będziemy chcieli tam odnaleźć. Nowy Testament zawiera łącznie 40 cytatów i 224 aluzje do proroków mniejszych. 40 cytatów bezpośrednio z tych 12 ksiąg znajdziemy w Nowym Testamencie. I ponad 200 aluzji, wskazań na to odnoszenia się do tych 12 krótkich ksiąg. No i teraz przechodzimy do tego, że całe pismo natchnione jest przez Boga, to zazwyczaj podkreślamy, czyli studiując księgi tych proroków, dotykamy tego, co pochodzi od Boga. Ale to nie wszystko, bo dalej napisane jest, do czego w praktyce ma służyć całe pismo, a co za tym idzie, do czego przydatne w naszym życiu są księgi proroków mniejszych również. I może nie zawsze tak jest, ale tak być powinno. I niech właśnie to nam wyznaczy pewien kierunek na te nasze najbliższe 12 spotkań. Poczytamy, że całe pismo, czyli również prorocy mniejsi, są pożyteczni do nauki. To jest dla nas gwarancją tego, że możemy czegoś konkretnego nauczyć się z tych ksiąg. Znaleźć odpowiedź, znaleźć drogocenny skarb Słowa Bożego, który może jeszcze nie wiemy kiedy, ale w odpowiednim czasie nam się przyda. Widząc pewien schemat Bożego działania, czerpiemy naukę dla naszego życia. I rozważając słowa proroków, możemy zrozumieć pewne mechanizmy Bożego działania. To jest prawdą, że Słowo Boże jest aktualniejsze, jak to mówią, niż jutrzejsza gazeta. Te księgi spisane setki, a nawet tysiące lat temu, one wciąż są aktualne. I to, co mnie szczególnie w kontekście proroków zachwyca i dlatego jestem taki podekscytowany, to, co znajdujemy u Amosa, u proroka mniejszego. Czytamy: owszem, Nie czyni wszechmocny Pan nic, jeśli wpierw nie objawi swego planu swoim sługom, prorokom. To jest niesamowite. To nas powinno po prostu pchać do lektury proroków, bo Bóg nie czyni nic, jeżeli nie oznajmi tego wcześniej swoim sługom, prorokom. To jest ponadczasowa prawda, bo to samo znajdujemy w objawieniu. Czytamy przeciwnie. W dniach trąbienia siódmego anioła dopełni się Boża tajemnica, tak jak ogłosił on to swoim sługom, prorokom. Bóg nie czyni nic, jeżeli nie ogłosi tego wcześniej swoim sługom, prorokom. Całe pismo, kolejny punkt, jest pożyteczne do wykazywania błędu. Dlatego dajmy też prawo tym pradawnym księgom pokazywać nam, co jest nie tak w naszym życiu. Tą myśl znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, mowa o Izraelu, za co skończyli życie pokąsani przez węże, ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Również w prorokach mniejszych to, co jest spisane, służy nam jako przestrogę, nam, żyjącym u kresu wieków. Kolejne, co Słowo Boże mówi, to to, że całe Pismo, a więc i prorocy mniejsi, są nam pożyteczni do poprawy. Jeżeli już wczytując się w te księgi, dostrzeżemy nasze błędy, to nie jest to wszystko, co nam one oferują. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, że prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że jest ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla, i tu jest cała lista wymieniona, dla kogo prawo jest użyteczne, i jest to podsumowane w tej myśli na koniec tutaj, dla wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z pełną chwały, dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została mi powierzona. Czyli to słowo jest pożyteczne do poprawy, jeżeli dobrze je stosujemy. To, co niedawno rozważaliśmy, to list Jakuba. I on mówi, że mamy być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. My chcemy w najbliższych tygodniach rozważać te księgi, żeby się przyjrzeć sobie i żeby zobaczyć, w czym możemy się poprawić. W końcu te księgi służą do wychowywania w sprawiedliwości. I cenne jest czytanie Starego Testamentu, ponieważ on uczy nas tak dużo na temat Bożego atrybutu, jakim jest sprawiedliwość. Kiedy czytamy o tych ofiarach, może nam się to czasem wydawać nieco dziwne, ale dzięki temu lepiej rozumiemy, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu Golgoty. I kiedy wczytujemy się w proroków, którzy przekazują słowo od Pana, widzimy nieuchronny sąd Boży. I ostatnia rzecz, dlaczego warto wczytywać się w proroków mniejszych, to to, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Poznawanie całego Pisma sprawia, że będziemy gotowi. Gdy jest potrzeba kogoś posłać, będziemy gotowi. Gdy trzeba komuś usłużyć, niezależnie od tego, o jakie dzieło chodzi, będziemy wyposażeni. Bo będziemy znali te historie, które staną się użyteczne w naszym życiu. Znając dobrze Słowo Boże, możemy je przekazywać. W ten sposób sami stajemy się w pewnym sensie prorokami. Pomyślmy o tym w ten sposób, że będziemy przekazywać Słowo Boże i dlatego mamy zabiegać też o to. Słowo Boże wzywa nas do tego. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować. i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. Pomyślmy chwilę o tym. Jeżeli mamy zabiegać o to, żeby prorokować, to pomyślmy, czy Pan będzie polecał swoje słowo do przekazania tym, którzy nie starają się poznać Go usilnie poprzez to słowo, które już wcześniej przekazał. Poprzez to słowo, które wierzę, że wciąż jest żywe, jest dla nas dostępne. Jeśli Biblia kurzy się na półce, to nie sądzę, żeby Bóg posyłał takiego człowieka do tego, żeby przekazywał jego najaktualniejsze słowo, jakoś tam proroctwo, jeżeli on nie dba o to, żeby znać dobrze jego słowo. Taki prorok może mieć sny, może mieć nawet wizje, ale trzeba zweryfikować, czy pochodzą one od Pana. I pomyślmy, że te najbliższe środy temu mogą służyć, abyśmy jako Boży ludzie byli w pełni gotowi, żebyśmy byli wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła. Nie chcemy tutaj robić wykładów historycznych. To nie o to chodzi, żeby teraz, że w każdą środę najbliższą wnikniemy dokładnie w historię Izraela, kto skąd pochodził, w którym roku panowania się działo, kogo i kogo tam, ale będziemy starali się przekazać to, co Bóg wkłada w nasze serce, kiedy będziemy rozważać te księgi. Te poszczególne, bardzo różne księgi. I zachęcam was, żebyśmy wzięli aktywny udział w tym, żebyśmy też wcześniej, będzie zapowiedziane, jakiego proroka będziemy omawiali, żebyśmy przeczytali, żebyśmy myśleli o tym. Brat, który będzie usługiwał, też będzie to czynił i potem przekaże to, co najbardziej go dotknęło. Będziemy odkrywali Chrystusa w tych księgach, będziemy szukali, jak te księgi wskazują na Niego. Będziemy szukali tego, czego one uczą nas, jaki błąd nam wskazują, do jakiej poprawy nas wzywają. Będziemy chcieli zastosować to, żeby one nas wyposażyły. Jak mówiłem, nie jest to łatwe zadanie, ale to jest wielka przygoda. I oczywiście można trafić do nieba, nie znając dokładnie 12 proroków mniejszych, zaryzykuję takie stwierdzenie. Oczywiście ktoś powie, że wystarczy stosować się do zasady Jezusa. Jezus powiedział, wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. I można powiedzieć, streszczenie ściąga. Wszystko, do czego się sprowadza 12 proroków, czy wszyscy prorocy, to to, żebyśmy czynili ludziom to, co my byśmy chcieli, żeby oni nam czynili. I okej, można tak trafić do nieba. Ale ja myślę, że jest to ciekawe, żeby wczytać się. Ja jestem podekscytowany tym, bo chcę poznać lepiej te księgi. Niech nas ten dzisiejszy wykład zachęci do tego, żeby to studiować. Bo czy i dzisiaj Bóg, wiemy, że Bóg jest niezmienny. Więc jeżeli Bóg powiedział, że nie czyni niczego, jeżeli nie oznajmi tego wcześniej swoim sługom prorokom, to jest nadal aktualne. Wierzę w to, że Bóg może dać nam jakieś objawienie szczególne, szczegółowe dla kogoś, ale też chciałbym, żebyśmy pomyśleli, że to, co się dzieje w tym świecie, to już w dużej mierze zostało zapowiedziane przez proroków i teraz się wypełnia na naszych oczach. I wierzę, że te rozważania ksiąg prorockich może otworzą nam oczy na pewne kwestie, żebyśmy zrozumieli, że dzieją się pewne sądy nad tym światem. Trwa koniec czasów, a my wiemy, co jeszcze się ma wydarzyć. Mamy Księgę Objawienia i Słowo Boże mówi, że szczęśliwy jest ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest tam zapisane. Więc zachęcam nas do tego, żebyśmy poważnie potraktowali to zadanie przed nami, żebyśmy wczytywali się w proroków. To jest piękna myśl, ta piękna pewność, że Bóg przepowiadał i przepowiada przez proroków to, co się ma wydarzyć. I chciałbym, żebyśmy też podziękowali teraz za to Bogu. Powstajmy, miejmy chwilę jeszcze modlitwy. Jeżeli chcemy coś Mu wyrazić, Jeżeli chcemy w indywidualnej modlitwie coś Jemu powiedzieć, to teraz do tego zachęcam.